Proszę Państwa, pytania będziemy zadawać na dwa sposoby. Jeśli ktoś chce zadać pytanie osobiście, podnosi rękę, ja podchodzę z mikrofonem, można bez problemu zadać pytanie. Jeżeli ktoś nie chce zadawać pytania przez mikrofon, puszczę po obu stronach sali koszyk z karteczkami. Zapisujemy pytanie na karteczce, puszczamy koszyk dalej. W momencie, kiedy koszyki dotrą do końca sali, ja je wezmę i będę z nich odczytywał pytania głośno.
Tak, tak, o. Czyli ze swojej strony teraz muszę powiedzieć, że ja mogę nie znać odpowiedzi na wszystkie pytania, także z góry tutaj kajam się, biję we własne piersi. Może się też tak zdarzyć, że nie będę chciał odpowiedzieć na jakieś pytanie i tu też kajam. Oczywiście żartuję.
Proszę, kto chciałby zapytać?
Ja chciałabym prosić o przybliżenie tezy sola fides, jak to rozumieć, czy na przykład człowiek, który szczerze szuka prawdy, prawda, ale nie jest w stanie uwierzyć, czy on będzie zbawiony, co sądzą protestanci na ten temat. Właściwie to mam trzy pytania, nie wiem, czy od razu wszystkie trzy zadać. Czy...
A mogę się do tego odnieść. W taki tradycyjny sposób, czyli jeśli mielibyśmy się cofnąć do XVI wieku, prawda, sola fide, protestanci mówiliby, że rzeczywiście człowiek przyjmuje zbawienie poprzez wiarę. W tym sensie, że pada przed Bogiem na kolana, Panie Boże, zgrzeszyłem, nie chcę żyć dalej dla siebie, chcę żyć dla Ciebie. To jest ten moment, powiedzmy, kiedy przez wiarę przyjmuje Boże miłosierdzie. I to jest ten moment, kiedy zostaje zbawiony. W tym momencie zostaje zbawiony. Także nie poprzez uczynki, będzie mówił Luther, prawda, czy Calvin, ale poprzez wiarę. W ten sposób no, będą się odnosili do swego rodzaju, w ich przekonaniu, nadużyć w ówczesnym Kościele i będą mówili, że tym rzeczywiście, co sprawia, że zbawienie staje się aktualne w życiu człowieka, jest ta wiara, czy też zaufanie do Boga, tak jak zaufanie dziecka do ojca. No i tutaj będą odnosili się do słów apostoła Pawła, w szczególności w liście do Rzymian. Dla Lutra list do Rzymian był niezwykle ważny, ale nie tylko list do Rzymian, również list do Galacjan na przykład, gdzie apostoł Paweł dyskutuje wielokrotnie z tym zbawieniem, czy też usprawiedliwieniem z wiary i usprawiedliwieniem z uczynku. Oczywiście sytuacja niekoniecznie musi być analogiczna, ponieważ apostoł Paweł dyskutuje z tym judaistycznym, powiedzmy, podejściem do zbawienia, prawda, które w jakimś sensie było uwarunkowane całym prawem ceremonialnym i ofiarniczym. I apostoł Paweł mówi, że to nie prowadzi do zbawienia, to najwyżej uzmysławia człowiekowi jego ułomność i sprawia, że staje bezbronny przed człowiekiem. I apostoł Paweł mówi, że to, co rzeczywiście człowieka zbawia, no to jest to zaufanie do Boga. Prawda? W liście do Rzymian w 10 rozdziale, 9 wersecie bodajże znajdujemy to, jeśli ustami swoimi wyznasz, że jeśli w sercu swoim uwierzysz, ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony jesteś. I powiedzmy tą...
Ale jeżeli ktoś szczerze chciałby uwierzyć, ale no nie stanie, to co z nim będzie? Czy będzie zbawiony, czy nie?
Tu odpowiedzi pewnie byłoby kilka. Czyli na przykład, jeżeli mielibyśmy wziąć w tej chwili taką najbardziej radykalną wersję protestantyzmu, czyli kalwinizm, który mówi o koncepcji predestynacji, czyli mówi o czymś takim, że Bóg wybiera ludzi do zbawienia. I być może ten, kto nie ma daru wiary, powiedzmy, nie jest wybrany do zbawienia, nie zostanie zbawiony. I kalwinizm za Augustynem akurat tutaj, prawda, pamiętamy, Augustyn też mniej więcej w tym kierunku dyskutuje z Pelagiuszem. Kalwin, powiedzmy, rozbudowuje tą koncepcję i mówi, i kładzie nacisk pewnie ze swoim prawniczym umysłem w kontekście ówczesnej Genewy i tak dalej, kładzie nacisk przede wszystkim na sprawiedliwość Boga. I mówi, że Bóg, który jest absolutnie doskonały, musi niejako z definicji potępić wszystkich ludzi, ponieważ nikt z ludzi nie jest doskonały. Wszyscy są zdeprawowani. W związku z czym, jeżeli ktoś ma być zbawiony, to tylko na zasadzie, powiedzmy, jakiegoś takiego arbitralnego wyboru Boga. I Bóg rzeczywiście arbitralnie wybiera ludzi. Czyli Calvin powiedziałby, że taki człowiek, o jakim pani mówi, nie jest zbawiony. Luter pewnie byłby znacznie bardziej ostrożny, ponieważ Luter nie wspiera tej koncepcji predestynacji, chociaż pisze pismo o niewolnej woli. Wydaje się, że logicznie powinien pójść w tym kierunku, a jednak nie idzie w tym kierunku. I pewnie powiedziałby, my nie wiemy. To jest rzecz, którą należy zostawić Panu Bogu. I mówi tak, że właściwie no, my jesteśmy odpowiedzialni za swoje zbawienie, jesteśmy odpowiedzialni za tych, którzy są wokół nas, żeby jak najwięcej osób usłyszało to dobrą nowinę, przesłanie o Bogu i żeby podjęło tą decyzję. Natomiast ci, którzy starają się żyć dobrze, jednak nie, powiedzmy, nie przyjmują tego, no, nie mamy pojęcia. Ale na gruncie luteranizmu na przykład i to takie, tego luteranizmu, który wyrasta z nauki Melanchthona, rodzą się nurty, które w języku teologicznym byśmy nazwali apokatastatycznymi. To brzmi fatalnie, przepraszam bardzo, ale to są no, nurty uniwersalistyczne, które mówią o czymś takim, że być może Bóg zbawi wszystkich ludzi. I miejmy nadzieję, że Bóg zbawi wszystkich ludzi. I to byłoby to właśnie drugie ekstremum, gdzie z jednej strony, powiedzmy, taki Kalwin kładzie nacisk na sprawiedliwość Boga, a tacy, powiedzmy, pietyści wyrastający z nurtu Melanchthona będą kładli nacisk na nieskończone miłosierdzie Boga. I będą mówili, Bóg przede wszystkim kocha człowieka, a sprawiedliwość jest wyłącznie funkcją tego miłosierdzia. W związku z czym, jeżeli ktoś szuka tego Boga, stara się znaleźć tego Boga, a z jakichś przyczyn, powiedzmy, nie podejmuje tej decyzji, może nie ma takiej możliwości, może to chrześcijaństwo jest niewłaściwy sposób mu przedstawione, to Bóg i tak znajdzie drogę do serca takiego człowieka. No nie wiem, pomyślmy sobie o takich Prusach, prawda, tutaj, którzy byli ewangelizowani przez krzyżaków w terenach współczesnej Polski, prawda? Jeżeli w jakiś sposób, czy powiedzmy w momencie, kiedy ci ludzie odrzucali świadectwo chrześcijańskie, czy można ich za to potępić? No nie jestem pewien, nie zawsze chyba. Także, no, tak jak mówię, odpowiedzi pewnie byłyby różne w różnych tradycjach.
Teraz drugie. Na temat tezy sola scriptura. Czyli rozumiem z tego, że każdy protestant na swój własny użytek interpretuje Pismo Święte, tak? Czy dobrze rozumiem? Bo no, wiemy, że bez wiedzy biblijnej bardzo trudno nam jest czytać Pismo Święte, prawda? No niektóre rzeczy są oczywiste, ale jest tych rzeczy bardzo niewiele. Trzeba mieć wiedzę biblijną, a przeciętny, powiedzmy, czytelnik Pisma Świętego jej nie ma. Kto więc interpretuje Pismo Święte u protestantów? Bo w Kościele katolickim jest wykładnia Kościoła, prawda? A u protestantów każdy na swój rachunek? Jak to jest?
Rzeczywiście powiedziałbym, że protestantyzm w tym kierunku zmierza, w kierunku takiego indywidualnego odczytania Pisma.
Właśnie bez wiedzy biblijnej, jak to można robić? Jak ktoś nie ma wiedzy biblijnej, a wiadomo, że no nie jest w stanie zdobyć, bo jeżeli no coś innego robi w życiu, nie ma czasu na to, czy zdolności na to, żeby tą wiedzę zdobyć, no to jak ma rozumieć Pismo Święte?
No, powiedziałbym tak, że zasadniczo protestantyzm kładzie nacisk na to, żeby tą wiedzę biblijną zdobywać.
I żeby... Niemożliwe. No, dla wszystkich.
No, oczywiście to, że to jest trudne. Natomiast kiedy myślę o tym, w jaki sposób wspólnoty protestanckie się rozwijają, to myślę, że ta wiedza biblijna jest bardzo duża. I jest coś, co nazywamy wspólnotową wiedzą biblijną. I teraz, kiedy czytam teksty Lutra, powiedzmy, czy teksty Kalwina, głównie teksty Lutra, to mam wrażenie, że kiedy Luter mówi właśnie sola scriptura, to raczej ujmuje to w kategoriach wspólnotowych niż w kategoriach indywidualnych.
Znaczy wspólnoty danego zboru, danej powiedzmy. Denominacji.
Tak, danej denominacji, czy danego zboru, powiedzmy nawet, prawda? Zbieramy się, rzeczywiście odczytujemy pismo. Natomiast wszyscy oni, protestanci, od XVI wieku kładli bardzo duży nacisk na edukację ludzi. I rzeczywiście widzimy te szkoły, które zakładają, uczenie czytania, uczenie gramatyki, prawda, historii i tak dalej, zdobywanie zawodów, to wszystko są ważne rzeczy. Natomiast kiedy no, tacy pietyści piszą na ten temat, mówią, że to wszystko jest fajne, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby być na tyle wykształconym, żeby mądrze czytać Pismo Święte.
Mądrze czytać, na przykład ci, którzy literalnie przyjmują to Pismo Święte, chyba jest nie do przyjęcia. No a jeżeli nie ma się tej wiedzy, no to...
No, oczywiście czasami dochodzi do różnego rodzaju skrzywień. To, no, oczywiście tak jest. Natomiast en bloc, zasadniczo, kiedy patrzymy, w jaki sposób rozwijają się wspólnoty protestanckie, to w zadziwiający sposób widzimy, że ta wiedza biblijna jest zadziwiająco zbieżna i nie ma wielu, powiedzmy, jakichś nadinterpretacji. Rzeczywiście tak czy inaczej, w sposób oddolny niejako, tworzą się pewne tradycje interpretacyjne. A więc tworzy się swego rodzaju, w cudzysłowie, magisterium, prawda? Są wyznania wiary, kościoły mają swoje wyznania wiary. Teraz protestanci od początku właściwie mówią, że sola scriptura, ale to pismo jest w jakimś sensie wyrażone również w tych pierwszych powszechnych soborach. To pismo jest wyrażone również w tych tezach reformacyjnych, sola gratia, sola scriptura itd., itd. I również powiedzmy w tych wyznaniach wiary poszczególnych kościołów. Także są pewne, no powiedzmy sobie, wskaźniki doktrynalne, czy też kierunkowskazy doktrynalne, które te osoby no, w jakiś sposób prowadzą. No i teraz, kiedy pewną analogią, znaczy kiedy pomyślimy sobie o początkach chrześcijaństwa, prawda, o pierwszych wiekach chrześcijaństwa, nie wiem, do V, VI wieku. Sytuacja nie była bardzo różna, prawda, to znaczy nie było jeszcze ustalonego magisterium, były różne ośrodki wiary, kiedy myślimy o początkach chrześcijaństwa. Pismo Święte właściwie było trudno dostępne, bo rzadko kiedy w poszczególnych wspólnotach mamy do czynienia z całym kanonem. Zresztą kanon został ustalony dopiero gdzieś koło 419 roku, to będzie Hippona czy Kartagina, 499 Hippona, 419 Kartagina. A jednak ta wiara chrześcijańska no, w jakiś sposób rozwija się w podobnym kierunku. Prawda? Wielu nadinterpretacji nie ma, prawda? Wydaje mi się, że być może u podstaw kryje się ideologiczne założenie, z którym racjonalnie trudno się zgodzić, ale jednak ideologicznie jest ono mocne w tym sensie, że Pan Bóg kieruje rozwojem człowieka, jego duchowym rozwojem człowieka również. I w jakimś sensie prowadzi te wspólnoty, które chcą być mu wierne, chcą czytać to Pismo Święte i chcą, powiedzmy, postępować zgodnie z nauczaniem tego Pisma Świętego. I rzeczywiście wydaje mi się, że są takie rzeczy, które trudno jest zrozumieć w piśmie. Szczególnie kiedy myślimy, nie wiem, o Starym Testamencie, prawda? Nie wiem, Księgi Mojżeszowe pisane w zupełnie innym kontekście i dla zrozumienia prawa mojżeszowego dobrze byłoby znać prawo Hammurabiego czy coś w tym stylu. A dla Księgi Rodzaju traktat Gilgamesza. Ale z drugiej strony, kiedy myślimy o tych wytycznych moralnych, jak żyć, prawda? Szczególnie kiedy myślimy o Nowym Testamencie, no, wiele rzeczy jest prostych, bardzo prostych i nie jestem pewien, czy do jakichś strasznych nadużyć tutaj może dochodzić w momencie, kiedy rzeczywiście wspólnota żyje wiernie w swoim życiu modlitewnym, stara się, powiedzmy, żyć zgodnie z nauczaniem Pisma i stara się pogłębiać swoją wiedzę biblijną najbardziej, jak to jest tylko możliwe.
Trzecie pytanie, już ostatnie. Jak protestanci rozumieją słowa Pana Jezusa?
Słucham.
Jak protestanci interpretują słowa Pana Jezusa? Komu grzech odpuścicie, są im odpuszczone? Komu zatrzymacie, są im zatrzymane? Co, jak sądzę, jest no, taką jak gdyby fundamentem sakramentu spowiedzi w katolicyzmie. Spowiedzi indywidualnej, prawda? Ponieważ spowiednik musi rozważyć, czy może temu grzesznikowi odpuścić grzechy, czy ma mu zatrzymać, prawda? Bo o ile wiem, to nie ma spowiedzi wśród protestantów.
Nie ma spowiedzi.
Nie ma. Znaczy, no jest... właśnie, no więc jak rozumieją protestanci te słowa, które dla katolików no, jest oczywiste, że no, są takim jak gdyby fundamentem, tak mi się wydaje, sakramentu spowiedzi.
Jest spowiedź powszechna w kościołach no, protestanckich.
Nie, no, natomiast... ma zatrzymać te grzechy. No, jeżeli powinny być zatrzymane, czyli wszystkim automatycznie są odpuszczane grzechy? No bo Pan Jezus mówi, komu zatrzymacie, są im zatrzymane, prawda? No więc jak Jak to rozumieć przy spowiedzi powszechnej, gdzie wszystkim grzechy zostają odpuszczone, tak? Czy źle to rozumiem?
Nie, spowiedź powszechna ma ten wymiar wspólnotowy, no tak podobnie jak w Kościele katolickim, prawda, gdzie modlimy się słowami z tej spowiedzi powszechnej, no i w Kościele luterańskim po tej spowiedzi powszechnej, że biskup czy ksiądz, który prowadzi powiedzmy nabożeństwo, stwierdza, że mocą, powiedzmy, ofiarowaną mu przez Boga, stwierdza, powiedzmy, czy mówi o odpuszczeniu grzechów, które Bóg odpuszcza. Natomiast co jest w sercu każdego człowieka, no to każdy człowiek wie, prawda? I on nie ma tego wglądu w serce każdego człowieka. Także tutaj rzeczywiście to odpuszczenie tak naprawdę odbywa się między Bogiem a człowiekiem i wymaga tutaj pewnej szczerości wiary.
No ale właśnie jak to ma się w kontekście słów Pana Jezusa, komu odpuścicie, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Więc jak może ten ktoś, kto odpuszcza grzechy, no tak jak gdyby hurtowo, no to rozpoznać, może odpuścić, czy nie może?
Okej, te słowa z Biblii traktowane są w sposób wspólnotowy, że to wspólnota osądza, powiedzmy, jakiego rodzaju...
Na podstawie czego osądza?
Na podstawie, powiedzmy, postawy takiej człowieka. Na przykład, kiedy apostoł Paweł później...
Tylko zewnętrznej podstawy, prawda? A tu chodzi też i o serce, no grzechy popełnione w myśli, prawda?
Tak.
Popatrzy pożądliwie na kobietę i już zgrzeszył,
tak.
Prawda?
Tutaj wglądu nie mamy w to, prawda? Natomiast...
My możemy wobec tego odpuścić bez indywidualnej spowiedzi. Bo ja po prostu tak to rozumiem, że tylko spowiedź indywidualna pozwala rozeznać, co można komuś zatrzymać, a co można komuś odpuścić.
Okej. W ten sposób, czy w takim ujęciu, rzeczywiście protestantyzm będzie mówił, że rzeczywiście ten proces odpuszczania albo nieodpuszczania grzechu człowiekowi rzeczywiście leży w gestii indywidualnej relacji między Bogiem i człowiekiem. Między Bogiem, zasadniczo protestantyzm będzie mówił, że między człowiekiem a Bogiem nie ma księdza, nie ma kościoła. Kościół jest tą, powiedzmy, wertykalną, czy horyzontalną, powiedzmy, wspólnotą. W związku z czym to nie jest tak, że kapłan odpuszcza albo nie odpuszcza grzechów. On nie ma takiego prawa. Tak naprawdę Bóg odpuszcza. Natomiast wspólnota ma prawo, powiedzmy, mówić o przebaczeniu czy nieprzebaczeniu, ale nie w świetle ostatecznego przebaczenia czy nieprzebaczenia danego grzechu, tylko w świetle tego, w jaki sposób postawa danego człowieka wpływa na czystość i, powiedzmy, rozwój czy stan danej wspólnoty. No, takim przykładem może być, nie wiem, ekstremalnie śmierć Ananiasza i Safiry z Dziejów Apostolskich, prawda? W jakiś sposób zostali osądzeni i umarli, ale my nie wiemy, czy te grzechy zostały ostatecznie im odpuszczone, czy nie zostały odpuszczone, czy oni zostali potępieni, czy nie zostali potępieni. My wiemy, że dla dobra tej wspólnoty, która rozwijała się w ówczesnej Jerozolimie, ta czystość wspólnoty była na tyle ważna, że ich śmierć była właściwą, powiedzmy, reakcją, czy właściwym stanem dla tego rozwijającego się Kościoła. Potem, kiedy apostoł Paweł będzie mówił o podobnych tak naprawdę postawach, w liście do Koryntian na przykład, to będzie mówił na przykład o konieczności wykluczenia takiego człowieka ze zboru czy ze wspólnoty, ale będzie mówił, że oddajcie takiego szatanowi, żeby był zbawiony, prawda, ostatecznie, żeby rzeczywiście takiego człowieka, wydaje się, przyprowadzić do pokuty. Natomiast nie znajdujemy takich, znaczy z perspektywy protestanckiej, nie znajdujemy takich przykładów, powiedzmy, samego stawiania się w pozycji Boga ze strony człowieka w Nowym Testamencie. Rzeczywiście znajdujemy słowa Chrystusa, ale te słowa, powiedzmy, Chrystusa z perspektywy protestanckiej traktowane są właśnie, czy odnoszone są do wspólnoty, która powinna rozwijać się w taki, a nie inny sposób. Natomiast kwestia ostatecznego odpuszczenia czy relacji między Bogiem a człowiekiem jest rzeczą indywidualną.
Tu jest bardziej stwierdzenie, do którego jest prośba, żeby się Pan odniósł, niż pytanie. Przecież żaden katolik nie ośmieli się powiedzieć, że zbawi się sam poprzez uczynki. Szósta prawda wiary katolickiej to, że łaska boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Wiara to podstawa, przecież trzy cnoty kardynalne w katolicyzmie to wiara, nadzieja i miłość.
No, jak najbardziej zgadzam się. Z tego co pamiętam, mniej więcej 10 lat temu została podpisana wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu między Kościołem katolickim i Kościołem ewangelicko-augsburskim, gdzie rzeczywiście tutaj zostały stwierdzone, obydwie strony stwierdzają, że rzeczywiście, że usprawiedliwienie traktowane jest w sposób identyczny, czy w sposób analogiczny między Kościołem katolickim i Kościołem luterańskim, ewangelicko-augsburskim. Tutaj, gdzie powiedzmy te kościoły się różnią może, to nacisk nie tyle na usprawiedliwienie, prawda, co nacisk na uświęcenie. Czyli z tego, co pamiętam, w tradycji katolickiej, powiedzmy ten proces uświęcenia traktowany jest jako następujący przed usprawiedliwieniem, natomiast tradycja luterańska mówi raczej o czymś takim, czy tradycja ewangelicka będzie mówiła o usprawiedliwieniu, po którym następuje uświęcenie. Także może te akcenty są inaczej rozłożone, natomiast powiedziałbym, że współcześnie rzeczywiście ta kwestia usprawiedliwienia traktowana jest podobnie. Natomiast musimy też sobie zdać sprawę, że w momencie, kiedy reformatorzy XVI wieku piszą, odnoszą się do konkretnej sytuacji historycznej, prawda? I tą konkretną historyczną sytuacją jest sprzedaż odpustów, prawda? I tutaj mamy do czynienia naprawdę z wieloma nadużyciami, z wieloma postawami, które no, nawet dzisiaj z perspektywy nauki Kościoła katolickiego byłyby, nie wiem, potępiane, prawda? No myślę sobie, nie będę tutaj przeciwko, nie powinienem nic przeciwko dominikanom mówić, ale no jednak zapisał się dominikanin Tecel, prawda, w historii jako ten, który rzeczywiście sprzedawał odpusty i szafował różnego rodzaju tezami. To były te, które gdzieś rozchodziły się wśród ludzi i miały wpływ na popularne, a niekoniecznie na poziomie wysokiej teologii, powiedzmy, nauczanie Kościoła katolickiego, i przeciwko temu reagowali protestanci, ówcześni reformatorzy, i mówili nie z uczynków, ale z wiary. Prawda? Natomiast później, kiedy zastanowimy się nad tym, o co tak naprawdę chodzi praktycznie, no, chodzi o to, żeby człowiek rzeczywiście wierzył w Boga i żeby żył świętym życiem. Natomiast pytanie, czy to święte życie, powiedzmy, jest przed wiarą, czy święte życie jest po momencie wiary, jest rzeczą drugorzędną, prawda? Ważne, żebyśmy rzeczywiście żyli świętym życiem, wierząc w Boga. No i teraz to, co robią teologowie, no to próbują w jakiś sposób to zdefiniować. Co do tych definicji możemy w jakiś sposób się różnić. Natomiast na poziomie, powiedzmy, próby zdefiniowania, czym jest praktyczne chrześcijaństwo, myślę, że nie będziemy się różnić. No tutaj słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, 8:1, myślę, że są takie, pod którymi wszyscy byśmy się podpisali, że dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma potępienia. Koniec. Prawda? I potem będzie apostoł Paweł mówił o konsekwencjach tego. No to oznacza oczywiście, że żyjemy według ducha, nie że według ciała. Prawda? Co znowuż rozwija dalej.
Jest pytanie o to, w jaki sposób kościoły ewangelikalne, zwłaszcza amerykańskie, odnoszą się do ewolucjonizmu.
O, przeróżnie. No, przeróżnie rzeczywiście. Ja, no, z racji mojej pracy, ja dość często bywam w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na południu Stanów Zjednoczonych. To są trudne wizyty czasami, bo rzeczywiście jest wiele kościołów, które bardzo literalnie odnoszą się, czy interpretują Biblię. I rzeczywiście wspierają kreacjonizm, albo powiedzmy bardziej taką wersję miękką kreacjonizmu, czyli koncepcję inteligentnego projektu. Rzeczywiście są takie kościoły i no cóż, i mają się dobrze, powiedziałbym, co jest przedziwne. Nawet w naszej szkole, w trakcie ostatniego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, zorganizowaliśmy taką debatę, zaprosiliśmy księdza biskupa Siemieniewskiego, żeby z perspektywy chrześcijańskiej opowiedział o ewolucjonizmie, i też znaleźliśmy jednego z pastorów, który opowiada się za kreacjonizmem. I w jakiś sposób próbowaliśmy zmierzyć ze sobą te poglądy. No, no cóż, okazuje się, że rzeczywiście na gruncie polskim też są osoby, które opowiadają się za kreacjonizmem. one no, niejednokrotnie, powiedzmy, osoby z tych, czy ludzie z tych kręgów ewangelikalnych rzeczywiście wspierają kreacjonizm przy literalnym odczytaniu Słowa Bożego, no, ale muszę powiedzieć, że kreacjoniści znajdują się nie tylko w kościołach protestanckich. W innych kościołach również są kreacjoniści. No, Stany Zjednoczone są takim przedziwnym, powiedzmy, gruntem, gdzie ta konserwatywna, bardzo konserwatywna myśl teologiczna, ona potrafi się dość dobrze rozwijać. I tam rzeczywiście te nurty kreacjonistyczne, protestanckie, ale nie tylko protestanckie, no, funkcjonują, mają setki tysięcy wiernych, czy zwolenników, powiedziałbym.
Kto w kościołach protestanckich czuwa nad poprawnością interpretacji Pisma Świętego?
No cóż, no powiedziałbym, że kościoły protestanckie rzeczywiście, czy tak, kościoły protestanckie rzeczywiście tworzą swoje małe tradycje, powiedziałbym. A więc jest kościół luterański, kościół reformowany, kościół baptystyczny, kościół metodystyczny. No i te kościoły rzeczywiście mają swoje tradycje interpretowania Biblii, mają swoje urzędy, mają swoje wyznania wiary, mają, powiedzmy, też mają oczywiście Pismo Święte, mają stwierdzenia nauki soborowej, i tak dalej, także w jakimś sensie powiedziałbym, że tutaj znajdujemy takie wyznaczniki ortodoksji, prawda, danego kościoła, w jaki sposób tą Biblię należy odczytywać, prawda? Czy można odczytywać. Znowuż, z założeniem, że są, to jest znowuż jedna z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi o protestantyzm, że są rzeczy, które są fundamentalne i które definiują nas jako chrześcijan. Prawda? Kwestie monoteistyczne, kwestie trynitarne, kwestie chrystologiczne, kwestie odnośnie zbawienia i tak dalej. To są rzeczy fundamentalne, musimy się co do nich zgadzać. Natomiast są rzeczy, wiele rzeczy ma wymiar drugorzędny, nazwijmy je adiafora właśnie za filozofami. I tu możemy się różnić. No, rzeczywiście może być w jakimś kościele, czy mogą być osoby, które są, większość jest ewolucjonistami, no bo dlaczego miało być to inaczej, ale może się zdarzyć tak, że ktoś jest kreacjonistą. No i jest pytanie, no i co z tego? To są rzeczy drugorzędne, prawda? Czy akurat wspieramy kreacjonizm, czy ewolucjonizm? Możemy się z tym nie zgadzać, może wydawać nam się śmieszny kreacjonizm, albo z drugiej strony ewolucjonizm może komuś wydawać się śmieszny, ale to są rzeczy drugorzędne. Do zbawienia one nie są potrzebne, czy do, powiedzmy, mieszczenia się w obrębie tej ortodoksji. I powiedziałbym, że to są największe, czy najważniejsze, powiedzmy, te znowuż wskaźniki, czy kierunkowskazy, czy może, powiedzmy, pewne ramy ortodoksji w obrębie poszczególnych denominacji. Czy jest swego rodzaju urząd nauczycielski, wytwarza się, powiedzmy, w obrębie tych poszczególnych denominacji. Z drugiej strony powiedziałbym, że też są poszczególne wspólnoty, oczywiście, które różne mają specyfiki, jeśli chodzi o nauczanie. No i ostatecznie też jest człowiek, który czyta Biblię i ma nadzieję, że Bóg do niego przemawia i że on mówi do Boga. Prawda? I w jakiś sposób to chrześcijaństwo, no, prawdę powiedziawszy, jeżeli jest żywą wiarą i Bóg czuwa nad człowiekiem i jest blisko tego człowieka, to dlaczego miałby dać takiemu człowiekowi odpaść, prawda? No. Może to jest taki też ważny sprawdzian prawdziwości chrześcijaństwa, prawda, że jeżeli chrześcijaństwo jest prawdziwe, jeżeli naprawdę jest prawdziwe, jeżeli to nie jest tylko ideologia, która jest stworzona przez 2000 lat przez szereg wysublimowanych instytucji i rzesze teologów, którzy sprawili, że ta nauka chrześcijańska wydaje nam się dzisiaj koherentna i w miarę spójna. Jeżeli chrześcijaństwo jest rzeczywiście prawdziwe, to może rzeczywiście naszą wiarę i nasze przekonania, no przede wszystkim wspiera Pan Bóg i w jaki sposób Duch Święty działa i w jaki sposób prowadzi nas przez to życie w święty sposób i oczywiście pozwala na to, żebyśmy się mylili w wielu rzeczach, ale może w tych najważniejszych nie. No i wydaje mi się, że to gdzieś leży u podstaw właśnie tego tak pojętego protestantyzmu. A jeżeli okaże się, że jest to nieprawda, że że Pan Bóg nie czuwa nad człowiekiem, no to szkoda czasu na to całe chrześcijaństwo.
Jak wygląda kwestia konwersji z katolicyzmu na różne denominacje protestanckie?
No kwestia konwersji no to jest oczywiście taka bolesna sprawa dla wielu kościołów, ale chciałbym powiedzieć coś takiego, bo oczywiście jest cały szereg dokumentów, które zostały na ten temat napisanych i tutaj można byłoby się do niego odnieść. Natomiast w takim ujęciu postmodernistycznym, egalitarnym, współczesnym, prawda? Człowiek może wierzyć w co chce, prawda? To jest prywatna sprawa człowieka, w co wierzy. I prywatna sprawa człowieka też, powiedzmy, gdzie znajduje swoje miejsce. I znowuż, mając nadzieję, że ze wszystkich sił szukam prawdy i szukam Boga w swoim życiu i staram się żyć w najlepszy sposób, jaki to jest tylko możliwe, to wierzę, że znajdę taką wspólnotę, która będzie rzeczywiście pomagała w moim wzroście duchowym, w moim dojrzewaniu duchowym, w moim byciu lepszym chrześcijaninem. Jeśli jest to Kościół katolicki, wspaniale. W Polsce akurat tak jest, prawda? 95-97% społeczeństwa deklaruje się jako katolicy. Jeżeli tak jest, wspaniale. Jeżeli jest to inna wspólnota, która rzeczywiście właśnie prowadzi człowieka do tej dojrzałości duchowej, wydaje mi się, że no, nie ma nic z tym złego. No, kwestie konwersji oczywiście są bolesne, przede wszystkim z perspektywy no, zinstytucjonalizowanego chrześcijaństwa. No, zawsze boli, kiedy przechodzą osoby. Ale kwestie konwersji, szereg badań był na ten temat zrobionych, dokonanych, przeprowadzonych. Kwestie konwersji bardzo rzadko dotyczą aktywnych, wiernych, osób, powiedzmy, w obrębie danej denominacji czy danego wyznania. Bardzo często, czy najczęściej, konwersje dotyczą osób, które są pasywne, są zranione, są antagonistycznie w jakiś sposób nastawione do denominacji, w której funkcjonują. Często jest tak, że konwersje dotyczą osób, które i tak są niekoniecznie użyteczne, mówiąc nieładnie, w danej wspólnocie. W związku z czym jest pytanie, czy co robić? Czy na siłę utrzymywać, powiedzmy, osoby w danej denominacji i nie pozwalać na konwersję? Czy raczej, powiedzmy, stawiając sobie za cel no, najwyższe wartości duchowe, powiedzmy, znajdowanie Boga, kroczenie z tym Bogiem, pielgrzymowanie, powiedzmy, do jak najbardziej świętego życia. Czy nie jest tak, że no jednak w różnych wspólnotach możemy znaleźć odpowiedzi dla siebie w jakimś sensie? No, nasz kraj jest bardzo specyficzny, no bo w naturalny sposób, jeśli rozwijają się inne wspólnoty, to nie tylko protestanckie, no mogą być wspólnoty prawosławne, mogą być inne religie również. Prawda? No, będziemy mieli do czynienia z konwersjami z Kościoła katolickiego do innych wspólnot. Natomiast kiedy myślimy o tym, jak wyglądają inne kraje, gdzie mamy do czynienia, powiedzmy, z taką większą różnorodnością wyznaniową, no to w naturalny sposób te konwersje odbywają się w różne strony. Wielu, powiedzmy, protestantów przechodzi na katolicyzm. Wielu protestantów, w tej chwili na przykład jest taki ruch właśnie w Stanach Zjednoczonych, wielu protestantów przechodzi na prawosławie, szukając, powiedzmy, głębi duchowej, którą prawosławie oferuje. Księże anglikańscy zostali zaproszeni jakiś czas temu do kościoła katolickiego, prawda? No, wydaje się, że u podstaw właśnie kryją się te przekonania, czy ta prawda, że no, z perspektywy instytucjonalnej to może być trudna sprawa, natomiast z perspektywy człowieka, który szuka Boga, konwersja może być czymś zupełnie naturalnym. Jeden z takich, ja zajmuję się patrologią w mojej pracy naukowej. Jeden z takich najwybitniejszych patrologów współczesnych to Jarosław Pelikan, taki teolog czeskiego pochodzenia, no, znamienity człowiek. Wywodził się z kręgów protestanckich, Ale swego czasu, pamiętam, pisał książkę, zresztą przetłumaczoną na język polski, Chrystus przez wieki. Piękna książka, piękna książeczka. I po napisaniu tej książki przeszedł na katolicyzm. A później, wiele lat później, pisał taką książkę Maria przez wieki i przeszedł na prawosławie. Obecnie jest teologiem prawosławnym. No i teraz należy się zastanowić, czy jest to wyraz niedojrzałości tego człowieka, prawda, jakiś rodzaj, powiedzmy, takiego, powiedzmy, pielgrzymowania po kościołach, czy może akurat w jego przypadku no jest to rodzaj jakiegoś rozwoju duchowego, który nie podlega, czy nie poddaje się takim typowym standardom, które byśmy przyporządkowali danemu człowiekowi.
Mamy jeszcze czas na pytania.
Ja mam konkretne pytanie takie, mianowicie kwestia sukcesji apostolskiej. Jak wygląda w tych tradycyjnych takich wyznaniach protestanckich, mam na myśli luteranizm, być może również Kościół ewangelicki, reformowany. Czy w ogóle jest zasadne mówienie o tej zasadzie właśnie i jeżeli to jak jest rozumiana, praktykowana w takim kluczu no, tradycji kościelnej, bo mimo że luteranizm jakby się raczej na tradycji nie opiera czy nie odwołuje, w praktyce to jednak ma swoją tradycję.
Tak, rzeczywiście, no wszystkie te kościoły mają swoją tradycję, chociażby mówiły, że jej nie mają. Tradycje lokalne czy tradycje uniwersalne. Jeśli chodzi o sukcesję apostolską, no to powiem wprost, nie istnieje. I nie ma odniesień do, czy w teologii tych kościołów nie ma odniesień do sukcesji apostolskiej. Poza, powiedzmy, zupełnie zdawkowymi, symbolicznymi, powiedzmy, odniesieniami, na pewno nie jest ona traktowana tak silnie jak w kościele katolickim czy w kościele prawosławnym. Interpretowana jest jako pewne narzędzie, które zostało zastosowane na początku istnienia kościoła dla utrzymania i stworzenia ortodoksji kościelnej. Rzeczywiście narzędzie bardzo ważne, prawda? Tych narzędzi było kilka. Jednym z nich były wyznania wiary, które w jakimś sensie definiowały, co to znaczy być chrześcijaninem. Z drugiej strony to był kanon Nowego Testamentu, który też, powiedzmy, tutaj określał, powiedzmy, granice ortodoksji. No i z trzeciej strony właśnie sukcesja apostolska, która no, w dużej mierze sprzeciwiała się no, chociażby, nie wiem, takim nurtom jak montanizm, który odwoływał się do różnego rodzaju objawień i źródeł prawdy. W tym momencie, czy w tym kontekście Kościół bardzo mocno wskazywał, prawda, że sukcesja apostolska jest tym, co niejako, powiedzielibyśmy, genetycznie wręcz stoi na straży ortodoksji. W tradycji protestanckiej, czy tradycja protestancka stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby utrzymywania tego narzędzia współcześnie i nie odwołuje się do niego.
I może to jest jakieś właśnie częściowe wytłumaczenie tej naszej poprzedniej dyskusji na temat tych słów Pana Jezusa, komu grzech odpuścicie. Czyli, bo możemy to w ten sposób zrozumieć, że skoro nie ma sukcesji apostolskiej, te słowa były skierowane do apostołów, a niekoniecznie jakby w tej chwili, tak? To by się w tej chwili nasunęło.
Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście to niekoniecznie jest przekazywane na następne pokolenia liderów, powiedzmy, czy przywódców kościelnych. Jak najbardziej. Wspólnota jest tą grupą, powiedzmy, która jest tym podstawowym odbiorcą słów Jezusa tutaj, apostolska.
Ja mam takie pytanie, bo Pan wspomniał wcześniej, że ruch ewangelikalny odrzucał na początku XX wieku konkretyczną, historyczną interpretację Pisma Świętego. Czy jak to jest, jakie jest spojrzenie ewangelikalne w tym momencie na ten właśnie, czy jest taka interpretacja, czy raczej się ją odrzuca?
Tak, jest. Myślę, że nawet ci, którzy ją odrzucają i tak ją przyjmują, bo za bardzo nie ma wyjścia. No tutaj rzeczywiście było kilku takich teologów, którzy powiedzmy, rozwijali te tradycje historyczno-krytyczne. Niejednokrotnie to byli teologowie liberalni, właśnie jak Schleiermacher, Harnack, Potem Bultmann był niejednokrotnie traktowany jako liberalny, chociaż osobiście bym się z tym nie zgodził. Barth też, czy wczesny Barth. Natomiast później, po II wojnie światowej, okazało się, że ta interpretacja literalna, powiedzmy, ona jest pojęciem na tyle szerokim, że może włączać pewne elementy szkoły historyczno-krytycznej i rzeczywiście zaczęła włączać. Nawet elementy demitologizacji Bultmana rzeczywiście znajdujemy u teologów ewangelikalnych. Natomiast dzisiaj, kiedy myślimy o interpretacji Biblii, mam wrażenie, że bez względu na to, jakie gremium biblistów byśmy wzięli, rzeczywiście ta szkoła historyczno-krytyczna ciągle jest stosowana, natomiast raczej jest ona w odwrocie. Raczej stosuje się coraz częściej metody różnego rodzaju semiozy, metody retoryczne, powiedzmy, metody krytyki społecznej do interpretacji Biblii. I to są koncepcje, z których wielokrotnie ci proponenci klasycznej szkoły historyczno-krytycznej niekoniecznie zdawali sobie sprawę. Takim dobrym przykładem mogą być etapy poszukiwania historycznego Jezusa. Szkoła historyczno-krytyczna wypracowała pewien model odcyfrowania, powiedzmy, historycznego Jezusa i chyba takim apogeum tego właśnie interpretacji historycznego Jezusa jest taka grupa uczonych, ciągle piszą, która nazywa się Jesus Seminar. I oni publikują, mają swoją stronę i to rzeczywiście bardzo fajnie pokazują, w jaki sposób metoda historyczno-krytyczna prowadzi do takiego minimalistycznego ujęcia Chrystusa. Natomiast później widzimy, w jaki sposób powiedzmy szereg teologów, powiedzmy, wskazują, że to historyczno-krytyczne ujęcie Biblii niekoniecznie prowadzi do odtworzenia, powiedzmy, tego, powiedzmy sobie, genetycznego rozumienia przesłania, tak jak ono mogło funkcjonować na przełomie R. Na gruncie katolickim, na przykład, dobrym przykładem takiego teologa, który by odchodził od takiej teologii, od szkoły historyczno-krytycznej, będzie Geza Vermes, który był księdzem katolickim, przeszedł akurat na judaizm, w tej chwili jest uczonym judaistycznym i zajmuje się interpretacją Jezusa historii, ale w odniesieniu czy w oddzieleniu od szkoły historyczno-krytycznej. Także jeśli bym powiedział o ewangelikałach dzisiaj, to powiedziałbym tak, że szkoła historyczno-krytyczna już nie jest takim wielkim problemem, raczej te metody retoryczne czy socjokrytyczne, powiedzmy, mogą być trochę bardziej kontrowersyjne. Ale społeczeństwo, ale powiedzmy, ta grupa uczonych jest zdecydowanie bardziej otwarta. To jest chyba też taka rzecz charakterystyczna dla uczonych, powiedzmy, różnego rodzaju gremiów, że zasadniczo nie ma między nimi wielkich różnic i dość łatwo dochodzi do porozumień między, nie wiem, na przykład biblistami katolickimi, prawosławnymi, protestanckimi, tradycyjnymi, ewangelickimi czy ewangelikałami. Tu nie ma problemów właściwie. Wydaje się, że ich opinie są zbieżne. To, gdzie powiedzmy dochodzi, powiedzmy, do jakichś, do powiedzmy różnego rodzaju spięć, czy napięć, czy niezgodności, to kwestie władz Kościoła, prawda? Tutaj jest trudno osiągnąć porozumienie. No i popularna teologia, powiedzmy, w jaki sposób ona, czy powiedzmy, w jaki sposób przekłada się na życie człowieka.
Mam jeszcze jedno pytanie. Bo wcześniej Pan wspomniał, że sukcesja apostolska, jeśli dobrze zrozumiałem, odegrała na początku chrześcijaństwa jakąś rolę, tak? Z punktu widzenia protestantyzmu. I czy w protestantyzmie uznaje się jakiś moment, do którego, powiedzmy, w początkach chrześcijaństwa jest tradycja, którą protestanci uznają jako swoją, a później to już jest tradycja, powiedzmy, kościoła katolickiego, z którą się nie utożsamiają? Jest w ogóle jakiś taki podział, czy to w ogóle... Nie wiem, jak to interpretować właśnie.
Nie, nie. Przynajmniej jeśli kiedy czytamy teksty Lutra, Melanchtona, Kalwina, Zwingliego, w szczególności Lutra, to widzimy coś takiego, że Luter nie chce odchodzić z Kościoła. On chce zostać w tym kościele, on chce po prostu go zmienić. Widzi pewne nadużycia i chce, żeby odejść od tych nadużyć. Natomiast nie chce tworzyć żadnej nowej religii, nowego wyznania, nic takiego. Także wielokrotnie w swoich pismach cytuje ojców Kościoła, doktorów Kościoła, odnosi się do jemu współczesnych, do scholastyki. I tam, gdzie mu się coś nie podoba, mówi to wprost, bardzo dosadnym językiem, ale zasadniczo nie jest tak, że mówi, nie wiem, do 1054 roku jest okej, a potem to już szatan się wdarł.
Z punktu widzenia współczesnego protestantyzmu wygląda, czy to tak samo jak myślał Luther, czy...
Myślę, że z perspektywy protestantyzmu ewangelickiego tak, nie ma żadnego problemu. To myślę, że kościoły ewangelickie są bardzo pozytywnie nastawione do kościoła katolickiego, jeśli chodzi o kościoły ewangelikalne, jeśli mielibyśmy je rozpatrywać na gruncie europejskim, na gruncie niemieckim czy brytyjskim może, o tak, to również nie ma żadnego problemu. Tutaj społeczeństwo polskie jest bardzo specyficzne i amerykańskie może tak. Amerykańskie ze względu właśnie na swój konserwatyzm. Społeczeństwo polskie jest bardzo charakterystyczne ze względu na swego rodzaju neofityzm kościołów ewangelikalnych. A więc to, że tych ewangelikałów w Polsce jest naprawdę niewielu, to jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie denominacje ewangelikalne w Polsce, to będzie grupa mniej więcej 40 tysięcy osób, może 50 tysięcy osób. To są naprawdę niewielkie społeczności. Największa grupa, Kościół Zielonoświątkowy, 20, może 25 tysięcy osób. Baptyści 5 tysięcy osób. Inne kościoły są rzeczywiście tysiąc, kilka tysięcy ludzi. W wielu przypadkach te kościoły rekrutują się jednak z konwertytów z Kościoła katolickiego. Co sprawia znowuż, że to są takie wspólnoty neofickie. Wielokrotnie osoby, które znajdują swoje miejsce we wspólnotach ewangelikalnych, czują się w jakiś sposób zranione w kościele katolickim. No, taka jest natura konwersji, prawda? W związku z czym szukają nowych wspólnot, znajdują miejsce w tych nowych wspólnotach. No i tam niestety niekiedy kreują, czy współkreują, powiedzmy, wspólnoty, które są antagonistycznie nastawione, powiedzmy, do kościoła, z którego te osoby się rekrutują. Także tutaj będziemy znajdować różne stanowiska. Wielokrotnie spotkałem się z taką postawą, że właściwie tylko Nowy Testament, a potem to już jest deterioracja, powiedzmy, myśli chrześcijańskiej, co jest bardzo naiwnym ujęciem problemu. Trudno się z tym zgodzić, właściwie są to takie postawy, że nawet nie wiadomo za bardzo, jak z nimi dyskutować. Natomiast, tak jak mówię, to jest specyfika chyba polskiego chrześcijaństwa. To jest, powiedziałbym, z perspektywy takiej czysto społecznej, jest bardzo nienaturalna sytuacja, że społeczeństwo jest tak monowyznaniowe, jak jest dzisiaj, prawda? Jeśli wzięlibyśmy sytuację Polski przed II wojną światową na przykład, okazałoby się, że zdecydowanie więcej mieliśmy Żydów, protestantów, prawosławnych, prawda, różnego rodzaju innych wyznań i ten dialog, powiedzmy, interkonfesyjny i interreligijny zdecydowanie był szerszy niż był dzisiaj, bo dzisiaj, prawdę powiedziawszy, nie ma za bardzo z kim dyskutować. Natomiast tak jak powiedziałem, na gruncie europejskim, szczególnie anglosaskim, powiedzmy, czy niemieckim, oczywiście tutaj nie ma żadnych takich cezur, nie ma sensu wprowadzać. Myślę, że tak. Ten dialog ekumeniczny, przynajmniej na gruncie protestanckim, on zaczął się pod koniec XIX wieku, właśnie jeśli chodzi o kraje anglosaskie. I on dość mocno przeniknął tutaj do Europy kontynentalnej. I z tego, co sobie przypominam, to były takie właśnie, był jakiś rodzaj dialogu, ale przynajmniej, powiedzmy, była konieczność koegzystencji tych różnych grup wyznaniowych ze sobą. W sytuacji, kiedy, powiedzmy, całe państwo czy cały kraj jest katolicki, no to oczywiście to jest piękna sprawa. Z perspektywy wyznaniowej to sprawia, że Kościół większościowy czuje się bardzo bezpieczny i oczywiście w żaden sposób tego nie krytykuje. Natomiast z perspektywy, powiedzmy, relacji społecznych, no to nie jest taka sytuacja, która, powiedzmy, jest naturalna w odniesieniu do ogólnego, nie wiem, układu odniesienia, tak jak on wygląda w Europie czy w innych częściach świata. Zresztą z perspektywy Kościoła katolickiego, to myślę sobie, też jest zadawane, wielokrotnie są zadawane te pytania spośród tych 95-97% społeczeństwa. Jak duża część tak naprawdę jest, żyje zgodnie z nauką Kościoła, są wiernymi katolikami, prawda, jest, no, rzeczywiście, powiedzmy, spełnia te wszystkie wymogi, czy te główne wymogi, które Kościół stawia przed swoimi wiernymi. No, to są pytania, które, wydaje się, które też są, mogą być niewygodne nie tylko dla wspólnot mniejszościowych, ale też dla Kościoła większościowego.
Miałbym pytanie od siebie.
Proszę bardzo.
Jaka jest przyczyna tak poważnego kryzysu tradycyjnych kościołów ewangelickich w krajach, które były jeszcze 100 lat temu bardzo mocno i tradycyjnie ewangelickie, takie jak Szwecja, Norwegia czy Dania?
Szwajcaria. No to rzeczywiście jest duży problem. Generalnie wydaje się, że laicyzacja krajów Europy jest poważnym problemem, jeśli chodzi o, i o kościoły protestanckie, ale nie tylko. Kościół katolicki, kościół prawosławny również przeżywają podobne sytuacje. Jeśli chodzi o kościół protestancki, przyczyn na pewno jest wiele. Są przyczyny pewnie ideologiczne, teologiczne, przyczyny społeczne, przyczyny kulturowe i tak dalej. Jedno z pytań, powiedzmy, teologicznych, jakie sobie zadajemy dzisiaj, to jest takie, na ile rzeczywiście teologia liberalna przyczyniła się do sekularyzacji kościołów protestanckich. Więc w jakim sensie demitologizacja Boga, czy demitologizacja doktryn, czy demitologizacja głównych prawd wiary. Prawda? Rzeczywiście kościoły tradycyjne, kościół ewangelicko-augsburski, kościół reformowany, może w szczególności właśnie kościół reformowany, pozwoliły sobie na daleko idącą redefinicję, czy demitologizację głównych prawd wiary. W świetle, czy powiedzmy, u podstaw wielokrotnie kryło się przekonanie o, nie wiem, uczciwości naukowej, uczciwości teologicznej. Natomiast pytanie jest, na ile to rzeczywiście wpłynęło na życie Kościoła, na utrzymanie, powiedzmy, wspólnot i życia wspólnotowego i wzajemnych więzi. Trudno powiedzieć, ale wydaje się, że nie do końca, powiedzmy, te kwestie pomagały. Powiedzmy, podważanie kanonu biblijnego, kwestie właśnie krytyki ksiąg biblijnych, wycinania fragmentów z Biblii, kwestie redefinicji podstawowych doktryn wiary, redefinicji Boga i tak dalej. Wydaje się, że teologowie mogli się przyczynić do laicyzacji świata zachodniego. Inna rzecz to duży dysonans, powiedzmy, między rozwojem zachodniego świata, czy współczesnego świata, i w jakimś sensie skostnieniem kościołów. I swego rodzaju dysonans, powiedzmy, między tym, gdzie jest Kościół i gdzie jest współczesny świat. Taki człowiek współczesny, młody człowiek, który żyje dzisiaj i, wezmę, słucha takiej muzyki, gra na swoich, nie wiem, komputerach, laptopach, palmtopach, czymkolwiek. żyje powiedzmy w jakimś określonym świecie ideologicznym, powiedzmy, ze swoimi przekonaniami i tak dalej, jest egalitarny, wyzwolony, podróżuje, wchodzi do kościoła i cofa się o kilkaset lat, prawda? Czy taki kościół pomaga? Nie jestem pewien. Czy powiedzmy tutaj taki anachronizm kościoła, prawda? Czy on pomaga współczesnemu człowiekowi? Z moją rodziną chodzimy do kościoła ewangelickiego. Oczywiście uwielbiamy ten kościół. Moja córeczka uwielbia szkółki niedzielne i w ogóle, ale chyba dlatego uwielbia, że właściwie na 5 minut po rozpoczęciu nabożeństwa idzie na szkółkę niedzielną i tam pani uczy ją religii w taki bardzo atrakcyjny sposób. Ale jeśli miałaby być na tym nabożeństwie i śpiewać pieśni Lutra z XVI wieku, według tych wszystkich kancjonałów i tej muzyki, którą wtedy śpiewano, i miałaby słuchać tej całej liturgii, to ja mam trudności z moim całym wykształceniem teologicznym. To jest niesamowite, prawda? Gdzie żyję, wychodząc z tego kościoła, gdzie trafiam, będąc w tym kościele. Prawda? I to jest może też taki fenomen, że kościoły ewangelikalne rozwijają się naprawdę dobrze, prawda? W świecie zachodnim, bo są bardzo nowoczesne. Tak, kiedy studiowałem w Amsterdamie, tu mówiłem ojcu, chodziłem do takiego kościoła, gdzie grali jazzmeni, prawda? Mieliśmy jazz w kościele. Oczywiście bardzo dobrze się z tym czułem. W trakcie nabożeństwa była przerwa na kawę, tak jak tutaj w czasie tego spotkania mamy przerwę na kawę. Kazania mówił dziennikarz, który mówił tak, jak pisał, potrafił sobie przekląć, prawda? Tam cholera się czasami pojawiło, czy coś takiego, prawda? Niesamowite. Kobieta, która była odpowiedzialna za muzykę, była dyrygentem Filharmonii Amsterdamskiej. Niesamowite, naprawdę. Te nabożeństwa uwielbiałem. To było coś niezwykłego, takie uczestniczenie, powiedzmy, w tych nabożeństwach, ale naprawdę nie było żadnego dysonansu między tym, gdzie żyłem na co dzień i potem, jak funkcjonowałem w kościele. No i prawdę powiedziawszy, jak sobie myślę o, ja powiedzmy, moje pierwsze wykształcenie to jest biblistyka. Jak sobie myślę o tym, w jaki sposób funkcjonowała pierwsza, czy jak funkcjonowały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, to myślę sobie, że funkcjonowały tak, że to były ich domy, prawda? Ludzie spotykali się w domach i nie było tak, że kiedy rozpoczynało się nabożeństwo, to w swojej świadomości musieli się cofnąć kilkaset lat, prawda? I się wykształcić całkiem nieźle, żeby cokolwiek z tego zrozumieć. Kiedy czytamy, powiedzmy, znowuż teksty Pawła w Grece, to widzimy, że jego język jest bardzo dosadny czasami, prawda? Przaśny, powiedzielibyśmy. Parę razy potrafi sobie zakląć też i to takie nieładne słowa używa. Bo pewnie jeśli byśmy zrobili taki portret psychologiczny apostoła Pawła, to by się okazało, że to choleryk jest, prawda? Wybucha od czasu do czasu. Ale może takie właśnie było chrześcijaństwo, normalne, prawda? Mówimy o Bogu normalnie, takim językiem, jakim się normalnie posługujemy. Używamy tych samych opowieści, tak jak Chrystus używał, prawda? Od czasu do czasu żartów sobie, stroimy sobie żarty i wszystko w porządku. Pan Bóg ma poczucie humoru. I nagle chrześcijaństwo robi się normalne, prawda? A nie jest takim strasznym skansenem, do którego rzeczywiście trzeba mieć straszliwe przygotowanie teologiczne, żeby cokolwiek z tego zrozumieć. Także może to też wpłynęło. A inna sprawa też, to zastanawiam się nad, no nie wiem, współczesnym konsumpcjonizmem czy materializmem, prawda? I takim przekonaniem, to może zabrzmi kontrowersyjnie, ale czy współczesnemu człowiekowi potrzebny jest Bóg, prawda? Czy potrzebny jest mu Bóg, prawda? I to jest szeroki temat, prawda? Funkcjonujemy w świecie odczarowanym, prawda? I kiedy myślimy o tych kulturach pierwotnych, archaicznych, wszystko było teologiczne. Naprawdę. Cała struktura starożytnego świata była teologiczna. Gdziekolwiek byśmy się nie odnieśli, widzimy Boga, prawda? Ale w świecie pokopernikańskim, po Galileuszu, po Kartezjuszu, po Kancie, prawda? Pytanie jest, gdzie ja mam tego Boga wcisnąć w mój świat, prawda? Trudno jest mi, powiedzmy, nie wiem, moje prywatne życie prowadzić z Bogiem na co dzień, prawda? Moją ekonomię, prawda? Wydawanie pieniędzy, pracę, kontakty ze znajomymi, prawda? Nie wiem, jak jestem w pubie na piwie, prawda? Czy jestem w stanie to zinterpretować w sposób teologiczny? I nagle okazuje się, że naprawdę jest niewielki, nie wiem, niewielka przestrzeń w moim życiu, gdzie tego Boga mogę wcisnąć. To pewnie ta godzina, czy ileś tam w niedzielę, prawda? Rzeczywiście to żyje dla Boga. I w pewnym momencie może jest tak, że nie wiem, no to jest społeczeństwo właśnie skandynawskie, prawda, na przykład, z bardzo dobrą opieką socjalną, z olbrzymimi nadwyżkami finansowymi. No właściwie po co Bóg? Prawda? Szczególnie jeśli sobie do tego dodamy to właśnie to nadzieję, że ostatecznie wszyscy będą zbawieni, o ile tutaj nie przeżywamy naszego zbawienia, prawda, to czy Bóg nam jest tak naprawdę potrzebny? No, co nam ten Bóg może zaoferować oprócz tego, co mamy? Prawda? Jeśli pomyślimy o niebie w kategoriach takich tradycyjnych, to bezczynne, powiedzmy, takie uwielbianie Boga non-stop, to mój Boże, to w porównaniu z tym momentem, kiedy siedzę sobie z najbliższym przyjacielem, pijemy piwo, opowiadamy fajne żarty, naprawdę. Oczywiście żartuję, przepraszam bardzo za tutaj kontrowersyjne przykłady, ale być może właśnie trudno jest znaleźć miejsce dla Boga i współczesny Kościół, taki anachroniczny, wielokrotnie nie pomaga współczesnemu człowiekowi. I teologowie też nie pomagają, nie zawsze. A jeszcze, jeśli do tego dodamy, że protestantyzm jest rzeczywiście indywidualistyczny i że nie jest tak, że jest magisterium Kościoła, które może używać narzędzi dyscyplinujących, powiedzmy, dla całej wspólnoty, tylko jestem ja i Bóg, to w pewnym momencie po prostu można podjąć indywidualną decyzję i nie ma konsekwencji tego, prawda? Łatwo jest złamać to tabu.
Musimy już kończyć, bo nasze spotkanie trwa już ponad 2 godziny. Chciałbym bardzo podziękować panu doktorowi za to spotkanie, za tą taką prawdziwą interakcję z państwem, którzy nas dzisiaj zaszczycili i też za rzeczywiście pokazanie nam całego bogactwa denominacji protestanckiej w takiej syntetycznej formie. Ja dużo z tego spotkania wniosłem, uporządkowałem mnóstwo wiedzy.
Ja dziękuję bardzo. Na pewno nie na wszystkie pytania odpowiedziałem tak, jak powinienem, ale starałem się. Dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć, że w styczniu, 20 stycznia rozpocznie się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. On się rozpocznie takim pięknym koncertem kolędowym bodajże w Auli Marianum. Kościół prawosławny będzie to organizował. Bardzo serdecznie zapraszam, bo to będzie właśnie takie poznawanie się praktyczne z różnymi kościołami. Będą kościoły i kościół katolicki, i kościół prawosławny i różne odłamy protestanckie. Myślę, że to będzie piękna. I kościół polsko-katolicki. Myślę, że to będzie piękny przykład jakiejś takiej współżycia ekumenicznego.
Ja również bardzo dziękuję za to spotkanie i wykład. Mam nadzieję, że nie ostatnie, tak ufam.
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym Państwa zaprosić na kolejne nasze spotkanie z Szkoły Wiary. Ono będzie miało miejsce 19 stycznia. W sobotę 19 stycznia, to jest chyba tydzień przed Dniem Islamu. Od jakiegoś czasu obchodzimy Dzień Judaizmu i Dzień Islamu, a spotkanie styczniowe poświęcone będzie, w co wierzą muzułmanie. Co to znaczy dla muzułmanina wierzyć? Naszym gościem będzie szajch Andrzej Saramowicz z Warszawy. On jest członkiem, swój islam przeżywa jako sufi. Członek Bractwa Sufickiego. Poprosiłem go, żeby opowiedział nam właśnie o to, co znaczy dla muzułmanina wierzyć i przybliżył nam trochę tradycję duchowości, której sam żyje i którą sam praktykuje, tradycję mistyki islamu, którą możemy znać z poezji Al-Ghazalego, Rumiego i która jest bardzo piękna, bardzo interesująca i miała większy wpływ na poezję, duchowość i mistykę średniowiecznej Europy, niż nam się czasem nawet wydaje. Bardzo serdecznie zapraszam w sobotę 19 stycznia o godzinie 17. I bardzo raz jeszcze dziękuję. Dziękuję Państwu.